Kto wie na drugą sesję? Wypiliście kawę? Ja nie. Chciałbym przedstawić wam drugą myśl, drugi element, który wyłuskałem z tej opowieści o Mordochaju i Esterze. I przez chwilę na ten wątek chciałbym zwrócić naszą uwagę. Druga myśl brzmi tak. Pod wpływem Mordochaja Estera odważyła się marzyć o wielkich rzeczach. Chciałbym zadać wam pytanie. Czy macie marzenia? Jakie? Większa chata z basenem. Lepsza fura, nowsza komura. Możemy mieć różne marzenia. W wersecie 14, 4 rozdziału Księgi Estery czytamy takie słowa. Kto wie, czy nie po to, w nawiasie dodam, żeby ratować Żydów, akurat w tym czasie zostałaś wyniesiona do godności królewskiej. Kto wie, czy właśnie akurat w tym czasie zostałeś wyniesiony do godności królewskiej, aby ratować ludzi, którzy idą na wieczne potępienie. Estera nie zabiegała o koronę z królestwa. Jej marzenia to nie były marzenia księżniczek z bajki, za górami, za lasami, książę na białym koniu. Przyjedzie po mnie. Dlatego niektóre zostają tak długo singlami, bo książę nie nadjeżdża. A książę stoi obok, może w twoim zborze niedaleko ciebie. To tak dodałem. Zostać damą dworu, garderobianą, czy choćby sprzątaczką w pałacu królewskim było wielkim zaszczytem. Było wielkim zaszczytem. Ale Estera, dlatego że Mordochaj wpływał na nią, rozpalał jej marzenia, moglibyśmy powiedzieć w takiej terminologii współczesnej, rozpalał w niej wizję na życie. Mordochaj rozpalał w niej wizję na życie. Ona doszła do momentu, w którym znalazła się kilka kroków od tego, by zostać królową. I to zachęta Mordochaja pomogła jej sięgnąć po tę wymarzoną gwiazdkę z nieba. W cudzysłowie. Jest to wielka lekcja dla nas. Powiem tak. Kochani, Bóg ma plan dla twojego życia. On cię kocha. I chcę zaapelować, abyśmy nie zadawalali się okruchami, lecz dążyli do obfitości. Lecz dążyli do obfitości. Dlatego, że Pan Jezus przyszedł dać nam życie i to życie, które obfituje. I bynajmniej nie mam na myśli dóbr doczesnych, dóbr materialnych, bo są ważniejsze rzeczy w naszym życiu, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Amen? Nie dobra materialne. Zbyt często zadawalamy się tylko tym, że stajemy się takimi gdzieś anonimowymi szarymi myszkami siedzącymi gdzieś w ostatniej ławce w naszych zborach. I tak biegnie nam życie dzień po dniu. A Bóg pragnie, abyśmy zostali królową. Amen? Abyśmy byli ludźmi użytecznymi, mającymi wpływ na innych. To pojęcie królową, zamykam w cudzysłów, jest to tylko obraz. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy byli tymi, którzy pożyczają innym, a nie pożyczają od nich. Czyli którzy mają coś do zaoferowania, którzy mogą coś dać, mogą coś uczynić. Chcę, abyśmy byli odważnymi wojownikami, a nie słabeuszami, dygnitarzami, a nie myszami w norach, kamieniami szlachetnymi, a nie falsyfikatami. Amen? Bóg chce nas używać. Skąd to wziąć? Skąd to zdobyć? Musimy poddać się wpływom naszego Mordochaja. A naszym Mordochajem jest Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel. Kiedy poddajemy się Jemu, kiedy skupiamy naszą uwagę na Nim, wtedy On zaczyna przekazywać. On przesyła na nasz dysk, na nasze duchowe życie, do naszego serwera, jakim jesteśmy, do naszego wnętrza. Przekazuje swoje cechy. Uzdalnia nas. Ja jestem całym sercem za tym, abyśmy kształcili się. Ja zazdroszczę, już kiedyś o tym mówiłem, zazdroszczę tym, którzy wykształcili się, zdobyli swoje stopnie naukowe, mają różne tytuły. Ja zawaliłem moje życie. Ja byłem nieposłusznym młodym człowiekiem. Do 20 lat żyłem życiem okropnym. Nie miałem czasu, porzuciłem szkołę. Moi rodzice chcieli zainwestować we mnie. Dopiero Bóg uratował mi życie, mając lat 20. Dał mi możliwość skorzystania z uczelni. Skończyłem szkołę teologiczną. Otworzył mi drzwi, abym pojechał do Anglii. Abym się wykształcił w tym jednym kierunku. Uczył się służenia, uczył się pastorstwa, ewangelizacji. I to mi zostało. Jestem za to wdzięczny Bogu. Ale powiem szczerze, wiele razy brakuje mi tej utraty, tej straty czasu, kiedy mogłem się uczyć. Chciałbym to mówić młodym ludziom. Nie zaniedbujcie swoich dni. Może to nie jest DM, może to powiem w Giżycku. Nie zaniedbujcie swoich dni. Mam takie kazanie do młodych ludzi. Przestrogę, aby nie zapłacili kiedyś swoim życiem za to, co teraz zajmuje ich czas, za to, za co płacą teraz. Młodzi ludzie są gotowi zapłacić ogromne pieniądze. Pay and play. Tak zwane systemy gry komputerowe. Pay and play. A później w życiu będzie play i pay. Tak jak w moim życiu. Żyj, graj i płać za to, co straciłeś, gdy byłeś młody. Jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne. I Bóg pragnie, abyśmy uczyli się od Niego, abyśmy nabywali Jego cech. Nawet jeśli przegraliśmy życie, nigdy nie jest za późno. Nieważne, że masz ileś lat, nieważne, że masz lat 40, 50, 60, ciągle jesteś Bożym narzędziem, nawet mając lat 70, 80. Możesz być człowiekiem wpływu, możesz być w służbie, nawet jeśli przeszedłeś na emeryturę, możesz ciągle oddziaływać na innych. Dlaczego? Dlatego, że opieramy nasze życie na Bożych normach i zasadach. I o tym chcę chwilę powiedzieć. Bo chciałbym powiedzieć coś na temat naszego charakteru. Bo aby być człowiekiem wpływu, trzeba dbać o swój charakter. Trzeba poddać przemianie swoją osobowość. Trzeba umieć być człowiekiem pokornym. Trzeba umieć wybaczyć nawet w najbardziej bolesnym momencie, kiedy ktoś mnie skrzywdził. Powiem kilka zdań, jak radzić sobie z krytyką, jak radzić sobie z porażką, aby być człowiekiem wpływu, aby oddziaływać na innych. W dziele Bożym, ktoś powiedział, pracownik, człowiek jest ważniejszy niż praca, niż służba. Jeszcze raz to powtórzę. W oczach Bożych ważniejszy jesteś ty, ważniejszy jestem ja niż moja służba, moja praca. Bo Bóg ma pewną strategię. Bo Bóg jest mądrzejszy od nas. Dlatego powiem, że nie możesz zaniedbywać siebie, zaniedbywać tego, co dzieje się z tobą, swoim charakterem i być aktywnym, coraz bardziej aktywnym w służbie, starać się być Bożym głosem, bo będzie katastrofa w pewnym momencie. Może się coś przydarzyć. Dlatego Bóg poświęca, powiem taką terminologią biznesową, zawodową, wiele czasu i włoży sporo wysiłku, wyszkolenie robotnika, aby był do wykorzystania przez mistrza. Każdy mądry szef, który ma firmę, będzie inwestował w szkolenie, przygotowanie swoich pracowników. Bóg ma taką strategię. On pragnie, abyś my, jako Jego pracownicy, jako Jego narzędzia, abyś my, którzy mamy marzenia dane od Boga, sprawdzili się, tak jak Estera. On chce nas przygotować. Pamiętacie z tej historii? Jak ją kąpano w tych olejkach? Jak ją przygotowywano na spotkanie z królem? Jak dbano o nią przez długi okres czasu, aby mogła stanąć przed swoim królem, piękna, gotowa. Bóg pragnie nas tak samo przygotowywać, tak samo nas szkoli, przygotowuje, kształtuje, abyśmy nabywali cech Chrystusa i aby mógł On nas użyć. Służba, czy nasze życie oparte na Bożych zasadach i normach, będzie się pomyślnie rozwijać. To jest obietnica. I możemy się tego uchwycić jak kotwicy. Kiedy będziemy stawiać na Boże zasady i normy, będziemy pomyślnie się rozwijać. Pamiętajmy, że Bóg nie działa jak system tego świata. W systemie tego świata jest parcie, by wszystko działo się szybko, błyskawicznie, natychmiast. Instant, fast food. Szybko, szybko. Musi być natychmiast. Szybkie łącza. Jak już nie chodzą nam łącza, tak jakbyśmy chcieli, to gula nam rośnie. Czemu tak wolno chodzi? Szybciej, szybciej. Bo tak jesteśmy kształtowani. Bóg działa w inny sposób. Pamiętam moje powołanie do służby. Po 5 latach powiedziałem pierwsze kazanie. Przyszedłem do pastora mojego. Miałem widzenie. Od początku jakiś taki nawiedzony, charyzmatycznie byłem. Po 4 miesiącach miałem widzenie. Pastorze, miałem widzenie. Stoję na platformie i głoszę, a ludzie mnie słuchają. Pastor popatrzył na mnie, pastor Michał popatrzył na mnie, pokiwał głową. No, synu, poczekamy, zobaczymy. Damy czas Panu Bogu. I przez 5 lat nie głosiłem. Raz poproszono mnie na nabożeństwie w Ustroniu, kiedy młodzież prowadziła. Lider mówi, ty masz takie powołanie, się chwalisz tu świadectwem, powiesz kazanie. Pamiętam do dzisiaj, minęło już 30 lat, nigdy nie zapomnę. Przez cały tydzień ćwiczyłem w moim pokoju, byłem wtedy kawalerem, mieszkałem z moimi rodzicami. Miałem pół godziny kazanie. Głosiłem do ścian i do segmentu, do krzesła, do wszystkiego, co było w tym pokoju. Miałem tak wyćwiczone, perfekcyjnie, 30 minut, bo tyle mi dali. Z zegarkiem sprawdzałem wiele razy. Stanąłem przed zborem po 5 minutach i nie wiedziałem, co powiedzieć. Wszystko runęło. Lider patrzy na pastora, pastor patrzy na lidera. Michał wychodzi, on zawsze miał kazanie. I dokończył. Tak było. Nie myślmy, że osiągniemy od razu ten pułap. Te wyżyny. Do dzisiaj się uczę i chcę się uczyć. Wiecie co? Dla mnie największą nagrodą, największą zachętą jest to, że kiedy ludzie przyjdą z mojego zboru i powiedzą mi, bracie, widzimy, że ty się niesamowicie rozwijasz w swoim głoszeniu. To jest największa nagroda. Kiedy ja patrzę na moje kazania, mam ich całe półki, które wygłosiłem w przeszłości, kiedy to czytam, zastanawiam się, jak ludzie to mogli słuchać. Jak ludzie to mogli kiedyś słuchać? Jeszcze mi dziękowali. Kiedy to czytam, mówię, zostawię sobie to jako archiwum, ale nigdy do tego nie wrócę. Bóg pragnie nas rozwijać, pragnie nas zmieniać. I sługa Ewangelii powinien starać się ze wszystkich sił dostosować do charakteru i natury Chrystusa. To jest nasze powołanie. To jest nasza odpowiedzialność. Jeśli chcemy być ludźmi wpływu, to musimy robić wszystko, aby dopasować się do charakteru i natury Chrystusa. Każdy sługa Ewangelii, każdy człowiek, który chce mieć wpływ na innych, musi pamiętać, że moje życie, że nasze życie ma większe znaczenie dla Boga niż nasza służba. Większe znaczenie. Charakter i sposób zachowania mają wielki wpływ na skuteczność naszego świadectwa. Pamiętajmy o tym. Możemy pięknie mówić o Bogu, możemy pięknie ludzi zachęcać do wiary, możemy pięknie opowiadać, jak Bóg jest dobry i uzdrawia wszelkie choroby, ale jeśli w moim życiu będzie bałagan, jeśli w moim życiu mój charakter nie zostanie przemieniony, nie stanę się człowiekiem pokornym, nie stanę się uniżonym, to wszystko będzie tylko pustą mową. Nie będzie przynosiło skutku, bo Bogu zależy bardziej na mnie, na moim życiu, na moim charakterze. Ktoś powiedział tak. Współczesny, zorganizowany Kościół kładzie nacisk na to, co człowiek mówi i co może zrobić. Taki wizerunek. Mało czasu poświęca się temu, kim jest człowiek. Wielu młodych pracowników móc umieć mówić z mocą, marzą o elokwencji, tęsknią za olśniewającym sposobem przekazu, który porusza i pomaga ludziom, a nie zdają sobie sprawy, że najważniejszy jest charakter. Kiedyś natknąłem się na książkę z ciekawymi cytatami. Zatytułowana ta książka jest Mądrość wieków. To nie Biblia. To takie mądre myśli. Kilka z nich chcę wam przytoczyć. Człowiek najżywniej ujawnia swoje hobby portretowania innych. Czyli ujawnia swój charakter. Czemu by nie wyciągać, wyłuskiwać z życia moich braci i sióstr tego, co cenne w nich, a nie ich wady. I ciągle je portretować, opisywać. Po co? Wyłuskujmy to, co dobre. Charakter jest wynikiem codziennych działań. MacDuff tak napisał. Charakter jest wynikiem codziennych, drobiazgowych działań, słów i myśli, codziennego przebaczania, bezinteresowności, życzliwości, sympatii, miłosierdzia, dobra innych, zmagania się z pokusami, pokora w chwilach prób. Wszystko to jest mieszanką kolorów w obrazie, co tworzy człowieka. Jego charakter. Jakże to jest ważne. Dobry charakter jest we wszystkich przypadkach owocem osobistych wysiłków. To nie przyjdzie. Hawes powiedział tak. Nie jest odziedziczony po rodzicach, nie tworzy się z wysiłku zewnętrznego, sprzyjających okoliczności, musi iść w parze z urodzeniem, bogactwem, talentami czy stanowiskiem, lecz jest wysiłkiem własnej pracy. A więc potrzeba mi pracować nad sobą. Mieć relacje z Bogiem, które zmieniać będą moje życie. Zamiast mówić, że człowieka kształtują okoliczności, należałoby raczej stwierdzić, że to człowiek jest ich architektem. Bardzo podoba mi się ta myśl. Z tych samych materiałów jedna osoba buduje pałace, inna rudery. Jedna magazyny, inna wille. Cegły i zaprawa są tylko zaprawą i cegłami, dopóki budowniczy nie stworzy z nich czegoś pięknego. Choć to mówi nam, że należy pracować, zmieniać się, szukać Bożego oblicza, aby mógł Bóg wpływać na nasze życie, aby Bóg mógł zmieniać nasze życie. I to sprawia, że zaczynamy mieć wielkie marzenia, zaczynamy widzieć wielkie rzeczy, a nasza osobowość, charakter, to co Bóg czyni z nami, pomaga nam osiągnąć cele, które Bóg nam wyznacza. Trzecia myśl, którą znajduję w tym tekście o Mordochaju i Esterze, brzmi tak. Pod wpływem Mordochaja Estera zdołała powstrzymać negatywizm. Negatywne usposobienie, negatywne patrzenie. 16 werset mówi tak, potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Udam się do króla. Będę robić to, co zostało wzbudzone w moim sercu. Choć może nie jest to aż tak wokół mnie akceptowane. I tutaj chciałbym powiedzieć wam coś na temat przezwyciężania różnego rodzaju trudności, z którymi się spotykamy, gdy staramy się być ludźmi pozytywnego wpływu. Dobrze? Bo one są. Możemy wszyscy wspólnie stwierdzić, że nie jest łatwo w naszym kraju przekazać to, co dobre. Dać to, co mamy. A przecież przeżyliśmy, doświadczyliśmy tego, co jest najlepsze, co jest the best. Amen? Poznaliśmy życie z Jezusem. Wolność. Być prawdziwie wolnym. Ja znam smak wolności. Ja wiem, co to znaczy przeżyć uwolnienie. Mając 20 lat, Bóg uwolnił mnie 16 grudnia. To już prawie 32 lata temu. W tym roku mija. Uwolnił mnie z nałogu, w którymi byłem związany. Z alkoholu, z nikotyny, z hazardu i z wielu innych rzeczy. Wiem, co to jest smak wolności. I wiem, jak smakuje wolność. Wiem, co to jest. A mimo tego ludzie nie chcą tego przyjąć. Możemy ulec wpływom tego negatywizmu, tych przeszkód, tych trudności. Prawo do ziemi, do miejsca, w którym przebywała Estera, ustalało pewne limity i restrykcje. Jesteśmy obarczeni limitami i restrykcjami. Jesteśmy obarczeni, które ograniczały jej możliwość do wspinania się po drabinie sukcesu. I teraz będę używał to słowo i chciałbym, abyśmy to słowo pozytywnie zrozumieli. Bo stykam się tu i ówdzie z negatywnym nastawieniem do słowa sukces wśród chrześcijan. Ja nie boję się tego słowa, bo nie powiem porażka. Wolę powiedzieć sukces, zwycięstwo. Od razu wyjaśnię, nie mam na myśli głoszenia Ewangelii sukcesu, ale mam na myśli odnoszenie rezultatów tego, co robię. Przeżywanie błogosławieństwa w służbie. Zdobywanie ludzi dla Jezusa. Sukces Ewangelii. Zwycięstwo słowa. W tym kontekście. W tych zawodach, które tam miały miejsce, udział brało wiele innych pięknych kobiet, które miały może większe plecy, miały większą popularność, predyspozycję. A jednak jej wuj zachęcał ją. To jest piękne. Mówi do Estery: Esterko, ty, to jesteś ty. Ty dasz radę. Ty możesz. Esterko, walcz o swoje marzenia. Nie zachowuj, czy może inaczej, nie zadawalaj się drugim miejscem. Nie zadawalaj się drugim miejscem. Nie pytaj, dlaczego ja? Lecz powiedz, dlaczego nie? Amen? Nie pytaj Boga: Panie, dlaczego Ty mnie powołałeś? Dlaczego nie, Panie? Cieszę się, że mnie powołałeś. Chciałbym rzucić wam takie wyzwanie. Wczoraj Arek też nam rzucał wyzwanie wczoraj wieczorem. Rzucam ci wyzwanie. I ono brzmi tak. Abyś kopał głębiej, marzył więcej i opierał się krytyce. I opierał się krytyce. Nasz pozytywny Bóg może usunąć wszelkie negatywne myślenie, wszelkie negatywne przeszkody. Co mam na myśli? Musimy nauczyć się mierzyć z negatywizmem, z krytyką, z przeszkodami. Bo ludzie potrafią być krytyczni. Chcemy robić dobrze, chcemy ich kochać, chcemy ich zbawić, chcemy ich zaprowadzić do Jezusa, chcemy im pomóc. A wiele razy możemy spotkać się z negatywnym odezwem. Ludzie, powiedział kiedyś T.L. Osborne, podoba mi się to stwierdzenie, ludzie, którzy mają pomysły i je realizują, są zawsze narażeni na krytykę. Jest to nierozłącznie związane z sukcesem. Krytycy nigdy nie odstępują zdobywców. Podczas gdy niektórzy krytykują, my ewangelizujemy. Tak powiedział Osborne. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Jednak człowiek, który pragnie coś osiągnąć i zaczyna osiągać sukces, musi nauczyć się żyć, będąc poddanym nieustannej ocenie. Takie jest życie. Kiedy będziesz coś robić dla Pana, kiedy będziesz aktywny, kiedy będziesz wychodził do ludzi, kiedy będziesz wpływał na innych, będziesz poddawany ocenie. Musimy w ten sposób właśnie, o którym za chwilę powiem, wypracować sobie prawidłowy stosunek do takich postaw, abyśmy nie ulegli wpływom krytyki i negatywizmu i nie popadli w zniechęcenie, nie poddali się. Ilu z was było w takim miejscu, kiedy opadały wam ręce, kiedy staraliście się zrobić wszystko najlepiej dla waszego domu, dla waszej rodziny, dla waszych bliskich, aby ich pozyskać dla Jezusa, a oni tak i tak was skrytykowali, tak i tak was ośmieszyli, tak i tak was odrzucili. A może niektórzy z was, będąc aktywnymi w kościele, w zborze, robiliście wiele takiego dobrego, zdrowego zamieszania i nawet inni, którzy powinni być braćmi, siostrami, pokazywali was palcem i byli negatywnie nastawieni. Nieprawdaż? Przeżywamy to. To jest jakby część naszego życia. Człowiek, który pragnie odnieść sukces, czy odnosi sukces, staje się aktywnym człowiekiem, odkrywa. To jest ciekawe, podobało mi się to zdanie. Gdzieś go znalazłem i sobie zapisałem. Że w istocie pewna forma podziwu jest przejawiana przez krytyków. Jest to pewna forma podziwu. Ci, którzy krytykują, po prostu w sposób nieumiejętny nas podziwiają. Podziwiają. I takie chciałbym mieć podejście. Zwykle krytyka, czy może inaczej, zwykle krytyką, czy krytyka dopada ludzi, którzy siedzą na widowni i oglądają, co się dzieje. Są jakby na przedstawieniu. Fajnie tak siedzieć przed telewizorem, leci euro, grają w piłkę nasi. Ha, mi się to zdarzyło. Oglądaliśmy mecz w Karłowicach, kiedy byłem z Polonią niemiecką, Polska, Grecja, a później krytykowaliśmy, jak oni to grali. Żmudę, że nie zmienił piłkarzy, że nie wprowadził nikogo, jak on mógł, ja bym to zrobił lepiej. Fajnie tak siedzieć i być krytykiem na widowni. Nieprawdaż? Krytycy zazwyczaj to są ludzie zajmujący miejsca na widowni. Ten, kto przegrywa, kto nie jest człowiekiem sukcesu, kto zgodnie z powszechnie przyjętymi zwyczajami wykonuje codzienne zajęcia, staje się takim zwykłym człowiekiem, nie jest aktywny, ma wielkie tendencje do tego, by dopadły go takie myśli, takie postawy, takie nastawienia. Ale my musimy sobie z tym poradzić. My musimy to odeprzeć. Musimy nauczyć się stanąć naprzeciwko tych wszystkich negatywnych rzeczy, które nas otaczają, bo może i w naszym życiu, w naszej służbie, w naszym zaangażowaniu jest wiele pewnych limitów i restrykcji. I one są. Jestem tego pewien. Ale Estera, ze względu na wpływ Mordochaja, nie poddała się. Postanowiła osiągnąć swój cel. Postanowiła osiągnąć swoje przeznaczenie. Nie tylko krytyka. Czasami po drodze w służbie staramy się żyć jak najlepiej, staramy się wpływać na innych ludzi. Jest porażka, przychodzi potknięcie. Porażki mogą nas zniechęcać. Potknięcia i trudności życia, szczególnie wtedy, kiedy ktoś wkłada wielki wysiłek, aby odnieść sukces, aby coś osiągnąć, zniechęca się, poddaje się. Znam wielu ludzi świętych, Bogu oddanych, którzy zrezygnowali ze służby, którzy się wycofali, ponieważ nie byli w stanie pozytywnie zareagować na porażkę, na potknięcie, na to, że nie wyszło tak, jak by się chciało, aby wyszło. Niedawno w zborze wspominałem, bo mieliśmy 25-lecie naszego istnienia i mówiłem o tym, jak robiliśmy pierwsze ewangelizacje w Jastrzębiu i jak 25 lat temu był tylko jeden zespół ewangelizacyjny, który jeździł po Polsce, a ten zespół nazywał się Betania Peter Hornacki Band. Jak trudno było Betanię zaprosić na ewangelizację, bo oni byli takim zespołem, który już jeździł, usługiwał 25 lat temu. Nie było zespołu, w zborach graliśmy z gitarką. I przyjechał Betania Band do Jastrzębia, ja wynająłem dom kultury. Zrobiliśmy zaproszenia, plakaty, zbór był jeszcze niewielki, malutki. Wynajęliśmy salę klubu młodzieżowego Kaktus, pełną miejsc, a ja stoję przy oknie i gryzę paznokcie, już aż do krwi wygryzłem. Bo ludzi jak niet, tak niet. Siedzi 5 osób na sali, Betania się rozłożyła, było ich 8, 5 słuchaczy, zespół większy niż publika. Wiecie, to może zniechęcać. I tam niewiele przyszło, chyba siły się wyrównały, kiedy tłumy doszły. 8-8. Oni grali, śpiewali, uwielbiali Boga, śpiewali pieśni ewangelizacyjne. Łatwo się poddać, łatwo ulec w czasie porażki, w czasie, kiedy nie wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Kiedy jest jakieś niepowodzenie. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że chociaż robimy wszystko jak najlepiej, przygotowujemy się duchowo, organizacyjnie, jesteśmy do Bożej dyspozycji, to także jest ktoś, kto bezustannie, bez jakiegokolwiek pohamowania przeciwstawia się temu, co robimy. Jemu zależy na tym, abyśmy nie odnieśli sukcesu. Aby nikt nie był pod pozytywnym wpływem. Aby nikt coś dobrego od nas nie otrzymał. Kiedy już mamy takie nastawienie, to próbuje nas zgasić. I nagle zamiast komuś powiedzieć jakieś miłe słowo, to znowu odburknęliśmy. Ja wiele razy się na tym łapałem. Wiele razy jako pastor zachowywałem się nie tak, jak powinienem się zachować. Wiele razy mój stosunek do braci nie był taki, jak być powinien. Choć głosiłem wzniosłe słowa i musiałem prosić Pana, by mnie zmienił. Musiałem prosić Boga, by nauczył mnie pokory, abym umiał przeprosić, kiedy powiem to, co nie powinienem powiedzieć. Kiedy odburknąłem, kiedy powinienem w duchu miłości przekazać przesłanie. Musimy się tego uczyć, bo jest ktoś, komu ciągle zależy, byśmy zostali zniszczeni. Abyśmy nie odnieśli sukcesu. I Boży sługa powinien rozumieć, że popełnianie błędu nie oznacza końca wszystkiego. Że to, że miałeś dzisiaj zły dzień, nie oznacza, że jutro możesz mieć dzień dobry. Możesz wpłynąć na czyjeś życie, jeśli przyjdziesz do Pana i Mu o tym powiesz. Przedstawisz Mu swoją słabość. To jest bardzo ważne. Jeśli chcemy być ludźmi wpływu, musimy nauczyć się przyznawać do naszych słabości, a następnie musimy nauczyć się rozprawiać z nimi. Ja jestem zawsze gotowy, moja żona tu jest, są bracia i siostry ze zboru. Jestem gotowy stanąć przed zborem i powiedzieć, że mam taką słabość, z tym się zmagam. Pomódlcie się także o mnie. Potrzebuję tej modlitwy. Pastor nie jest alfą i omegą. Nie jest świętym nietykalnym, któremu nie przydarzają się błędy. Musimy nauczyć się przyznawać do naszych słabości. To nie jest porażką, jeśli powiem, że ja też mam problemy i też mam słabości, i też choruję, i też muszę iść do szpitala, i też puściły mi nerwy w domu. To nie jest tragedia. Ale kiedy umiemy się przyznać, kiedy rozprawiamy się z naszymi słabościami, przychodzi zwycięstwo. Musimy poznać nasze słabości, przyznać się do błędów. Musimy umieć wykorzystać siłę innych ludzi, którzy stoją obok nas w danym momencie i chcą nam pomóc, chcą nas wesprzeć. Wtedy będziemy ludźmi skutecznego wpływu, będziemy mogli oddziaływać na innych. Pokora jest uznaniem osobistych ograniczeń i jest wyrażaniem zaufania, że Bóg ma moc je wyrównać. Amen? Pokora jest czymś niesamowitym. Jest niesamowitym narzędziem, jest to niesamowita postawa, która uwalnia niesamowitą Bożą moc. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 3 powiedział tak. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Pozytywnym w tym przesłaniu jest to, że Bóg każdemu udzielił. Bóg każdego pragnie użyć. Bóg poprzez każdego pragnie działać. W różnym wymiarze, z różnym natężeniem. Ja chcę być w miejscu, w którym rozumiem prawidłowo swoje życie, rozumiem prawidłowo moją służbę, moje zadania, które Bóg mi wyznaczył. I ostatnia myśl. Oczywiście mam tu jeszcze wiele innych dobrych rzeczy, które chciałbym przekazać, ale czas nas nagli. Ostatnia myśl. Pod wpływem Mordochaja Estera zdobyła się na odwagę. Wiersz 16 mówi dalej tak. Jeśli mam zginąć, to zginę. Taki epizod z tego wersetu. Estera zdobyła się na odwagę. Powiem tak, jest zupełnie czymś innym śpiewać w zborze piosenkę z zespołem Tylko Bóg odwagę daje nam. A co innego być odważnym. Ja zawsze to podkreślam, że chrześcijanie najwięcej grzeszą wtedy, gdy śpiewają pieśni w kościele. Grzechem kłamstwa. śpiewają o takich wielkich rzeczach, wyznają w śpiewaniu takie piękne epitety, wyznania o miłości, o przebaczeniu, o odwadze, o tym, że się nie załamią, nie zachwieją. Nie zachwieję się, kiedy czytam Biblię. A już wy już nie znacie tych pieśni, a to jeszcze pamiętam. Niedawno mieliśmy 25. rocznicę, wziąłem gitarę i mówię, a zaczynaliśmy tak z naszą żoną i zaśpiewaliśmy te pieśni, które wtedy były hitami. Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam, i zdebkę mało, i więcej nic. A później z tym narzekaniem to różnie było, że i zdebka za mała. Różnie to jest z tym naszym śpiewaniem. Bóg chce dawać nam odwagę i my musimy przyjąć tą postawę, aby być ludźmi pełnymi odwagi. I Mordochaj wpłynął na Esterę, aby zdobyła się na odwagę. Jeśli mam zginąć, to zginę. To jest odważna postawa. Odważna postawa. Mordochaj wcale nie ignorował zagrożenia. Chcę, abyśmy to zauważyli. Ja nie mówię wam, ignorujmy zagrożenie. O, machnij ręką na to wszystko. Nie, nie. Zagrożenie istniało, ale był w stanie dodawać Esterze odwagi. Ona była odważna w obliczu zagrożenia i śmiała podczas wyjawniania, co knuł Haman. Pamiętacie tę historię? Odważnie. Nie bała się. Nie dała się zastraszyć. Takie zdanie znalazłem, bo diabeł chce nas zastraszyć. On próbuje nas zastraszyć. Wczoraj mówił Arek o tym, abyśmy się nie bali, abyśmy wojowniczo, prawidłowy sposób bojowy postępowali w naszym życiu, byli odważni. Zastraszenie jest jak włóczęga, który przychodzi do baru w chwili jego zamknięcia, mając nadzieję, że coś otrzyma, i najczęściej musi odejść z niczym. Odważnie miał przyjść wcześniej. Nie po tym momencie, kiedy już bar zamknęli, nieprawdaż? Zastraszenie właśnie takie jest. Odwaga natomiast potrafi z całą pewnością domagać się swoich praw i nie odchodzi, zanim nie otrzyma tego, co jej się należy. To, co Bóg nam obiecał, to, co nam dał, co jest naszym dziedzictwem świętych. Dlatego Paweł, pisząc do Efezjan, modli się o ten zbór i mówi, aby mieli ducha objawienia, aby Pan otworzył ich oczy, aby zrozumieli, co jest dziedzictwem świętych, wybranych i czym obdarował nas Bóg w Jezusie Chrystusie. Amen? Odwaga, odwaga. Orison Sweet Morgan, amerykański pisarz, spróbował pokazać nam to, czy pokazuje nam to w swoim jednym artykule, pisząc, na czym polega siła odwagi. I pisze tak. Większość przeszkód, jakie napotykamy na drodze naszego życia, szybko by się ulotniła, gdybyśmy zamiast cofać się przed nimi, zdobyli się na decyzję, aby przez nie przejść. Podoba mi się to. Bóg natomiast powiedział to w taki sposób. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 4,16. Amen? Bóg pragnie, abyśmy nauczyli się przychodzić do Niego z odwagą. I na koniec. 2 minuty, 3, pomodlimy się, jeszcze zacytuję 3-4 fragmenty. Bo Pan Jezus, tak jak Mordochaj wpływał na Esterę, pragnie wpłynąć na nas, abyśmy mieli odwagę i abyśmy z odwagą wychodzili do ludzi i wywierali na nich pozytywny wpływ. Powiedział Paweł, święty apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, takie słowa. W końcu, bracia moi, 6-10, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Amen? po to, abyśmy mieli odwagę, abyśmy mieli siłę, duchową siłę. W księdze Jozuego 1:6 czytamy. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Bądź mocny i mężny. Popatrzmy jeszcze do Nowego Testamentu. Drugi list Tymoteusza 2:1. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Izajasz 40:31. Piękny tekst. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Amen? I ostatni fragment, drugi list Koryntian 12:9. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, by mieszkała we mnie moc Chrystusowa. Bo nie przez moją siłę, nie przez moją moc to się stanie, ale dzięki duchowi memu, mówi Pan. I kiedy taką postawę przyjmujemy, stajemy się ludźmi pozytywnego wpływu i będziemy zmieniać rzeczywistość, duchową rzeczywistość wokół nas. A Bóg użyje nas, abyśmy stali się kanałem i środkiem przekazu Bożego błogosławieństwa. Powstańmy do modlitwy i wznieśmy nasze ręce. Pomódl się, Panie, sprawa, abym był człowiekiem wpływu. Abym ludzi, których spotykam, mógł zachęcać. Abym mógł pozytywnie wpłynąć na ich samopoczucie. Pomódl się tak przez chwilę. Powiedz, Panie, użyj mnie, abym przekazywał to, co dobre. Abym inspirował innych. Abym był użyty w Twojej służbie, w Królestwie Twoim. Abym przekazywał dobra Królestwa Bożego innym. Panie, dziękujemy Ci, że wszystkich nas powołałeś. Że powołałeś cały Kościół. Powołałeś nas do służby. Uczyniłeś nas swoimi narzędziami, naczyniami. Pragniesz zmieniać nasz charakter. Pragniesz działać w nas i przez nas. Używaj nas, Panie, abyśmy mieli usposobienie Bożego ludu, abyśmy mieli Twój charakter, abyśmy wpływali na innych ludzi pozytywnie, aby byli zachęcani do Twojego Królestwa. Panie, działaj w naszym życiu. Oto jesteśmy. Jeśli pytasz, Panie, kogo posłać, mówimy dzisiaj, poślij mnie, poślij nas. Oto jesteśmy do Twojej dyspozycji. Użyj nas w swojej służbie. Amen. Niech Bóg wam błogosławi, kochani. Hallelujah.